Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz wstąpił z równiny Moabu na górę Nebo, na szczyt Pisga, naprzeciw Jerycha. Pan zaś pokazał mu całą ziemię Gilead, aż po Dan, całą ziemię Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą krainę Judy, aż po Morze Zachodnie. Negeb, okrąg doliny koło Jerycha, miasta Palm, aż do Soaru. Rzekł Pan do niego: oto kraj, który poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: dam go twemu potomstwu. Dałem ci go zobaczyć własnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz. Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pana. I pochowano go w dolinie krainy Moabu, naprzeciw Bet Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień. W chwili śmierci miał Mojżesz 120 lat, a wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuściły. Synowie Izraela opłakiwali Mojżesza na stepach Moabu przez 30 dni. Potem skończyły się dni żałoby po Mojżeszu. Jozue, syn Nuna, pełen był ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na niego ręce. Słuchali go synowie Izraela i czynili, jak im rozkazał Pan przez Mojżesza. Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz, ani równy we wszystkich znakach i cudach, które polecił mu Pan czynić w ziemi egipskiej wobec Faraona, wszystkich sług jego i całego jego kraju, ani równy mocą ręki i całą wielką grozą, jaką wywołał Mojżesz na oczach całego Izraela.
Ogromne pochwały w Duchu Świętym wypowiada autor Księgi Powtórzonego Prawa. Jak wszystkie księgi, tak i Księga Powtórzonego Prawa miała wielu autorów. Rozpoczynał ją właśnie Mojżesz, ale dopisywali w Duchu Świętym inni, bo Mojżesz sam o sobie nie mógł pisać. Najwyższe pochwały. Dlatego, że w Starym Testamencie Mojżesz był obrazem Jezusa Chrystusa, tego zbawienia, które przyjdzie w Jezusie Chrystusie. Mojżesz, przyodziany mocą Ducha Świętego, posługując się laską dobrego pasterza, Boga, właściwie to tam był Jezus, uwalnia potomstwo Abrahama w sytuacji bez wyjścia, beznadziejnej, sytuacji śmierci, daje wolność. Bierze na siebie i grzech Faraona i później tego narodu. W ogóle bierze grzech na siebie, jest barankiem Bożym. Broni, jak mówiliśmy, i grzeszników przed sprawiedliwością Bożą. Mówi: zabij mnie, bo go kiedyś, że tak powiem, skaże na śmierć. Nie dał ukarać grzeszników. Mnie możesz ukarać. A ponadto, co o tobie powiedzą Egipcjanie? Stracisz dobre imię. I wtedy, kiedy to mógł Bóg, bezradnie rezygnował. Ponieważ to Jezus Chrystus całym swoim życiem bronił dobrego imienia Boga Ojca. Zatem warto wiedzieć, że Mojżesz jest typem, mówiąc uczenie, a bardziej może zrozumiane, obrazem Jezusa Chrystusa. Możemy powiedzieć, że to już Duch Jezusa Chrystusa działa w Mojżeszu. Wobec tego zapytajmy, a obrazem Boga Ojca kto był w Starym Testamencie? Abraham. Bo Abraham, jak mówiliśmy, przeżywał dramat: nie mam spadkobierców, mam wspaniały, ogromny majątek, nie mam spadkobiercy. Nie mam potomstwa. Komu to dać? Nie ma dzieci. małżonka bezpłodna. To jest dramat Boga Ojca, że płodność przed tęczą zbawienia była płodnością. Ludzie płodzili dzieci, które nie należały do Boga Ojca. Bóg Ojciec nie mógł im dać siebie jako dziedzictwa. Dopiero Izak, zrodzony z bezpłodnej Sary, mocą Ducha Świętego daje Izaaka, który Bóg Ojciec zapowiada Jezusa Chrystusa, jak przywróci płodność nie tylko małżonkom, płodność dzieci dla nieba, ale my wszyscy jesteśmy nazwani oblubienicą Jezusa Chrystusa. My wszyscy dzięki zmartwychwstaniu stajemy się płodni. Jezus Chrystus zmartwychwstały w każdej Eucharystii ofiaruje nasze życie za zbawienie świata. My jesteśmy płodni. Im większa świętość, im większe zjednoczenie z krzyżu, tym większa płodność. I pieśń nad pieśniami, to jest pieśń o wszystkich wyznawcach Chrystusa, w których żyje Chrystus zmartwychwstały, oblubieniec, i nasze życie czyni życiem płodnym. To dalej pytajmy, a obrazem Ducha Świętego, kto jest w Starym Testamencie? Myślcie bardzo intensywnie, żebym ja widział na waszych czołach. To jest obrazem Ducha Świętego w Starym Testamencie. Wszystkie kobiety, które dźwigały, które były dotknięte krzyżem bezpłodności, nie mogły urodzić dzieci. Były bezpłodne, jakby przeklęte. One wszystkie były obrazem, typem, zapowiedzią Maryi. Przy czym wszystkie kobiety, poczynając od Sary, kończąc na Elżbiecie, świętej Elżbiecie, były pozbawione, ukrzyżowane bezpłodnością. Maryja na zasadzie ze świętym Józefem, na zasadzie ślubu, święty Józef Nazireatu, a Maryja wczesnej młodości złożyła Bogu ślub dziewictwa. I ta niepłodność tych kobiet, które rodziły mocą Ducha Świętego, jest znowu typem tych wszystkich ludzi, którzy są oddani Maryi, stają się dziećmi Maryi, i Maryja, korzystając z naszego życia ukrzyżowanego zem świata, rodzi dla Boga Ojca, rodzi w nas Jezusa Chrystusa, i Jezus Chrystus dla Boga Ojca rodzi dla nieba. To tak w związku z tym, żeby się wam kojarzyło, że Stary Testament jest takim prototypem zbawienia.
Błogosławiony Bóg, co daje życie. Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia. Cześć Mu wspaniałą oddajcie, powiedzcie Bogu, jak zadziwiające są Twe dzieła. Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi. Błogosławcie ludy naszemu Bogu i rozgłaszajcie Jego chwałę. Przyjdźcie i słuchajcie wszyscy, którzy boicie się Boga. Opowiem, co uczynił mej duszy. Do Niego wołałem moimi ustami, chwaliłem Go moim językiem.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyska swego brata. Jeśli zaś nie, nie usłucha, weź sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała prawda. Jeśli tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej powiadam wam, Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego życzy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie. Ze względu na te przeskoki w lekcjo continua, która jest lekcjo, nie wiem jakby to było w łacinie, szarpana, nie continua, tylko szarpana, trochę przypomina jamę ustną, w której nie do końca są wszystkie zęby. W związku z tym źle zjada myśl Bożą. Zwracam wam uwagę na to, że wczoraj mówiliśmy o sporze o pierwszeństwo, że wszyscy chcemy być więksi niż jesteśmy. Tak, coś takiego już w nas siedzi, że chcemy sukcesu, chcemy popatrzeć na to i poczuć się lepiej. Potem od razu jest mowa o zgorszeniu, że pragnienie wielkości znaczenia będzie rodzić w historii Kościoła ogromne zgorszenie. Zgorszenie wśród maluczkich. Stąd podziały w Kościele. Podziały. Stąd herezje w Kościele. Bo wszyscy chcemy, uważamy, że mamy rację, że jesteśmy lepsi. Tylko na pewnym etapie życia Kościoła Bóg dał, jak mówi druga część Apokalipsy świętego Franciszka z Asyżu, który powiedział, jak reformować Kościół, nie rozrywając tego Kościoła. A wtedy zlejcezowanie Kościoła w papieństwie było ogromne, bo papieże mieli 3 piętra tiary, też rozdawali koronę. Ale Kościół utracił smak pokory Jezusa Chrystusa, że tylko ten króluje, kto ma miłość Jezusa Chrystusa z krzyża. A to tak nawiasem. A więc zgorszenie. Zgorszenie płynie z pragnienia znaczenia wielkości. Jezus mówi, ja, żeby uratować duszę ludzką najmniejszą, stanowię na ostatnim miejscu w krzyżu. Niżej już nikt nie stoi. Ja stoję na ostatnim miejscu, żeby wziąć swoje ramiona wszystkich i wydźwignąć i wywyższyć, napełnić miłością Ojca. Stąd katecheza o owcy zabłąkane. I teraz idzie upomnienie braterskie. Mam nadzieję, że jutro będzie o przebaczeniu. Lekarstwem na zgorszenie, na zgorszenia w Kościele ma być upomnienie braterskie i przebaczanie. Upomnienie braterskie i przebaczanie ma rozładowywać zgorszenie. Gdy twój brat grzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w 4 oczy. 4 oczy. My raczej wolimy poza oczy pomawiać sobie z bliźnimi. To nie jest łatwe upomnieć kogoś w myśl tej Ewangelii, tej perekopy ewangelicznej. Pójść i powiedzieć, słuchaj, uważam, że tak i tak. I zostawić go w zadumie. To nie jest łatwo. Na ogół spontanicznie poza oczy odmawiamy. Krytykować innych jest łatwo, upominać jest trudno. Krytykować jest łatwo, upominać. Bo żeby upominać, trzeba mieć ducha proroczego. Prorocy to robili. Ale z tego powodu życie ich nie było łatwe. Jezus, dlatego że upominał, przygotował sobie krzyż. Gdyby Jezus nie był prorokiem, nie byłby nigdy na krzyżu barankiem Bożym. Mówił prawdę. Najpierw 4 oczy, później wyjść jednego lub dwóch, wreszcie powiedz Kościołowi. Jeżeli ktoś w pysze swojej pozostaje, to wtedy trzeba dokonać tak zwanej ekskomuniki. Wyłączyć go ze wspólnoty Kościoła. Nie masz prawa do bywania na naszych Eucharystiach, do korzystania z Eucharystii, sakramentów świętych, ponieważ nie ma w Tobie pokory Jezusa Chrystusa do tego, żeby być zgodnym i być jedno. I to jest ważne upominanie i duch proroczy w Kościele i to jest trudne. Ja się tu u jezuitów ostatnio przekonałem, jak po wyjeździe tej młodzieży, po zakończeniu tych dni młodzieży jezuickich, myśmy sobie towarzysko siedli w dniu naszego założyciela i pogadali. Stwierdziliśmy, że powielane są błędy z roku na rok, ale nikt nie chce się podjąć, poczynając od przełożonego, żeby dać upomnienie braterskie, że hałasy są przez całą noc, mieszkańcy Świętej Lipki z najwyższym trudem to znoszą, jak młodzież wyjeżdża, zamiast zbudowania pozostawia niesmak. I stwierdziłem, że no to ostatecznie ja będę musiał powiedzieć i że to nie jest łatwe, bo to będą na mnie patrzeć. O, to jest ten. A to jest ten. Nasz wróg. Prorokiem nie jest łatwo być. Dawać upomnienie nie jest łatwo. I tym samym ginie Kościół jako znak Chrystusa, że Chrystus w tych ludziach, którzy się gromadzą w Jego imię, czegoś pięknego dokonał. Kościół ginie jako znak, że ci ludzie są odnowieni w Chrystusie. Jeżeli we wspaniałym chórze, który wykonuje przepiękne arcydzieło, jest jeden człowiek, który nie ma słuchu i fałszuje, to cały chór jest do niczego. Chcę przez to powiedzieć, że są w nas wady, których jesteśmy świadomi, a są w nas wady, których jesteśmy nieświadomi. I tu by można zastosować taką przypowieść o bezdomnych. Jak się w autobusie jedzie przy bezdomnym, no to czasami kierowcy wyrzucają z autobusu bezdomnego, bo ludzie nie wytrzymują i on nie wytrzymuje. I taki kiedyś do mnie pieszo przyszedł z daleka, nie powiem skąd, bo żaden kierowca do autobusu go nie chciał przyjąć. Ja go przyjąłem na nocleg, ale później 2 tygodnie wieczorem, po którym go przenocowałem. Bezdomny. I my, jeżeli nie przeżywamy chrześcijaństwa na poziomie, że w nas chce zamieszkać Bóg Ojciec poprzez krzyż Jezusa Chrystusa ze swoją płodną miłością, jeżeli nie mieszka w nas Chrystus zmartwychwstały krzyż chwalebny, to w gruncie rzeczy my jesteśmy bezdomni. Nasze wnętrze jest bezdomne. I wydobywamy z siebie zapach niekoniecznie wspaniały. Nam jest dobrze, ale innym z nami jest niekoniecznie dobrze. Dopiero wtedy, kiedy w nas zamieszka Chrystus zmartwychwstały, chcemy się utożsamiać Duch Ojca, krzyż chwalebny, przestajemy być wewnętrznie bezdomni i nie wiemy kiedy, jak, to się mówi, wydajemy odór sanctitatis, że święci, ojciec Pio na przykład, pachniał fiołkami. Gdzie się pokazał, to fiołki. Inni święci mieli inne zapachy. Bezdomni mogą wydawać fatalny zapach ci, którzy chodzą, codziennie się kąpią, codziennie zmieniają garnitur, bieliznę, a jednak wydają fatalny odór. Tym, co mówią, w tym, co czynią. Musi w nas zamieszkać Duch Ojca, Duch Syna, Duch Święty, Duch Maryi, Duch Niebian i wtedy dopiero z nami może wytrzymać nasze otoczenie, czego sobie i wam, umiłowani słuchacze, szczególnie na internecie życzę, amen, bo waszych zapachów nie czuję.